Słuchasz polskiego programu SBS.
Mam dzisiaj przyjemność rozmawiać z panią Marianną Łacek, znaną pedagog, wieloletnią nauczycielką języka polskiego i angielskiego. A dzisiaj rozmawiamy właśnie na temat języka polskiego. Witam panią serdecznie.
Dzień dobry, witam panią i witam serdecznie naszych radiosłuchaczy. No właśnie, będziemy rozmawiać o języku. Myśląc o cyklu tych audycji, przyszedł mi do głowy, właśnie przypomniałam sobie ten słynny cytat. Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa.
No właśnie, to werset z poematu Juliusza Słowackiego, prawda?
Tak. Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa. A czasem był jak piorun jasny, prędki, a czasem smutny, jako pieśń stepowa. A czasem jako skarga nimfy miękki, a czasem piękny, jak aniołów mowa. Słowacki, nasz narodowy wieszcz, jeden z niekwestionowanych mistrzów słowa, poeta okresu romantyzmu, zdawał sobie sprawę, jak ważne jest przekazywanie w mowie i na piśmie myśli, które powstają w głowie człowieka. Jest to jednak sztuka niełatwa. Nasz piękny i bogaty język polski do najłatwiejszych nie należy. Przez całe wieki tworzył się na styku wielu kultur i przemian historycznych, które odcisnęły piętno na polskiej pisowni, składni oraz słownictwie. To zjawisko nie do uniknięcia, bo język jest żywy.
Polski jest uważany zdecydowanie za jeden z najtrudniejszych języków na świecie, na pewno w Europie, jeśli nie na świecie. I faktycznie, tak jak każdy inny język, jest żywy.
No właśnie, język jest żywy, bo powstaje, bo się rozwija, a czasem niknie, zamiera. Tak dzieje się na przykład na naszych oczach z wieloma językami aborygeńskimi, zresztą nie tylko, tak samo na innych kontynentach. W języku żywym ciągle powstają nowe słowa potrzebne na określenie nowych przedmiotów codziennego użytku oraz nowych sytuacji, które się wytwarzają. Równocześnie zanikają, wychodzą z użycia lub zmieniają znaczenie słowa dawne, jeszcze niedawno powszechnie używane.
No właśnie, czy możemy tutaj przytoczyć jakieś przykłady takich słów?
Oczywiście. Na pewno wszyscy doskonale znamy wiersz Adama Mickiewicza Przyjaciele. Tam właśnie było dwóch chłopców, Leszek kum Mieszka i Mieszek kum Leszka. Kum, no to przyjaciel w ten czas. Obecnie wyraz kum, słowo kum właściwie nie istnieje w powszechnym użyciu. Czasami regionalnie się jeszcze mówi na ojca chrzestnego, że to kum, kogoś się w kumy zaprasza. Ale to już jest rzadko używane. Niektóre wyrazy zmieniają znaczenie, właśnie tak jak ten wyraz kum. I jeszcze za czasów naszych babci zeszyty szkolne to były kajety. Takich przykładów jest wiele. Nasze dzieci nie znają już na przykład słów takich jak telegraf, jak depesza, a my przecież używaliśmy ich powszechnie i wiadomo było, co one znaczą. Czasami żal jest, że niektóre wyrazy zanikają, bo przez to nasz język staje się uboższy. Na przykład stryj, stryjek, stryjenka, stryjeczni, bracia i siostry to rodzina brata ojca. Noszą takie samo jak my nazwisko. Teraz na wszystkich mówi się wujek i ciocia, a ich dzieci to kuzyni.
Sądzę, że moglibyśmy w ogóle tutaj cały odcinek w odniesieniu do właśnie odpowiednich nazw członków rodziny poświęcić, bo to jest fascynujące. Mnie się to zawsze myli. To może następnym razem, ale powróćmy do tematu kwestii, jak zmienia się język. Niektóre słowa wychodzą z obiegu, zanikają, a tworzą się wyrazy nowe. Dlaczego i jakie?
Tworzą się nowe wyrazy, dlatego że powstają nowe sytuacje i wprowadzane są nowe przedmioty. Już takim klasycznym przykładem może być wyraz samochód. Najpierw próbowano go nazwać automobil, ale ta nazwa się nie przyjęła. Aprobatę użytkowników zyskał samochód, chociaż zgodnie z prawdą powinien nazywać się samojazd, bo przecież nie chodzi, tylko jeździ.
Tylko jeździ, dokładnie.
Ale jest samochód. Teraz najczęściej i tak zastąpiony jest przez auto. Na początku naszej państwowości, kiedy Polska przyjęła chrześcijaństwo, pojawiło się w języku polskim wiele słów pochodzenia łacińskiego. Kościół, kaplica, msza, ołtarz, a nawet atrament. Ater to znaczy czarny po łacinie, czyli atrament, no znowu może być atrament niebieski albo czerwony, ale za każdym razem to jest atrament.
No pewnie wtedy był czarny akurat, tak. Najczęściej.
200 lat później, kiedy zaczynały powstawać nowe miasta i zaczynało tworzyć się rzemiosło, wraz z niemieckimi fachowcami przyszło nowe słownictwo. Mistrz, ślusarz, cegła, farba, burmistrz, ratusz. 4 wieki później włoska księżniczka Bona, żona króla Zygmunta Starego, wzbogaciła polskie ogrodnictwo i kuchnię o nowe jarzyny. Pomidory, kalafior, sałatę, por. Aż trudno nam uwierzyć, że to nie są oryginalnie polskie określenia. Podczas zaborów, chociaż język polski poddawany był nieustannemu wpływowi obcej administracji, jednak zachował swoją tożsamość.
Także to jest nieprawdopodobne. Ja sobie bym nie wyobrażała, że nie było takiego słowa jak farba, bo chyba bielili, tak?
Bielili chyba, domy. Chyba bielidło się. Bielidło może.
Bielidło, bielidło się tak, ściany.
Tak. Ale bieliło się na niebiesko czasami.
A no właśnie, tak. Ale bieliło się od tego, że ta farba oryginalnie była biała, tak?
Oczywiście.
Tak jak w Grecji się bieli wszystkie domy na biało, to te chaty wiejskie też się bieliło.
Też się bieliło.
No tutaj mamy wpływ łaciny i włoskiego, naturalne, a wpływ rosyjskiego, przecież Polska była pod zaborem rosyjskim. Czy tutaj też mamy jakieś naleciałości
właśnie
z rosyjskiego?
To okazuje się, że wpływ rosyjskiego na język polski jest niewielki. Są oczywiście niektóre spolszczone wyrazy, tak jak balonki czy kufajka oraz kilka zwrotów wziętych dokładnie z rosyjskiego, na przykład kropka w kropkę, czy wszystko równo, zamiast powiedzieć tak samo, czy nie robi różnicy. Natomiast przykładem ruzycyzmu jest używanie przyimka na zamiast w. Na świetlicy, na stołówce, na zakładzie, na basenie, chociaż wszędzie tam powinno być w, tak jak w bibliotece, w biurze, w pracy, w szkole.
W świetlicy za bardzo też nie powiemy i w stołówce również nie powiemy.
Nie, nie. No, przyjęło się i w tej chwili to nie tylko do języka mówionego, ale nawet jest akceptowane w języku pisanym. To nie jest uważane za błąd, ale to jednak oryginalnie nie jest polska odmiana.
Tak było kiedyś, a jak jest teraz? Jakim przeobrażeniom podlega język polski obecnie? No ja wyobrażam sobie, że technologia
teraz,
oczywiście.
Jak jest teraz, to wymaga naprawdę dużo, dużo więcej czasu. Dlatego uważam, że tę rozmowę odłóżmy już na następny tydzień, aby nie zanudzić naszych słuchaczy.
No właśnie, drodzy Państwo, mamy cyfryzację, mamy pandemię covidową i tak dalej, także temat jest szeroki. Dziękuję serdecznie Pani Marianno za rozmowę. I do usłyszenia następnym razem, kiedy będziemy mówić więcej o zmieniającym się języku, żywym języku polskim.
A ja jednocześnie chciałabym poprosić Państwa, jeśli Państwo macie, nasi drodzy słuchacze, macie jakieś zapytania odnośnie języka, to bardzo proszę, prześlijcie je, spróbujemy w miarę możliwości rozpracować to i przedyskutować na antenie. Będzie nam bardzo miło.
Dziękuję serdecznie za rozmowę jeszcze raz. Moim Państwa gościem była pani Marianna Łacek, znana pedagog i wieloletni nauczyciel języka polskiego i angielskiego.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.